pogodzie ducha dziś wiele mówią moi goście, moi państwa goście. Piotr Król za szybą przy konsolecie. Ewa Dadus, przypomnę, jak zawsze o tej porze we środę przed mikrofonem. W studiu jest także Joanna i Bożenka, a Edyta, która podzieliła się z nami swoim świadectwem, a właściwie opowiedziała o tym, jak to po raz kolejny, ale już z sukcesem i świadomie dołączyła do Al-Anon. Dyżuruje przy telefonie, jest do państwa dyspozycji. Oczywiście rozmawiać mogą państwo na ucho, poza anteną. To jest numer 801 50 10 22. 801 50 10 22. Wystarczy zadzwonić. A jeśli ten numer będzie zajęty, to jest jeszcze jedna możliwość kontaktu.
Tak, proszę próbować pod 696 664 890.
To są numery telefonu specjalnie dla tych, którzy chcieliby po prostu porozmawiać. Do północy jest jeszcze sporo czasu. Jasiu, no to teraz czas na ciebie i dla ciebie.
Dzisiaj tak tutaj Ewa powiedziała, że mam refleksyjny nastrój i to prawda, że dużo mi zawsze codziennie pierwszy krok daje mi do myślenia, bo to jest taki dla mnie krok na codzienny poranek, że okazywanie bezsilności. Ja jak usłyszałam o bezsilności na pierwszym swoim spotkaniu, to się wściekłam po prostu, bo...
Czy przeraziłaś?
Zdenerwowałam się, bo ja w ogóle jakoś tak mocno emocjonalnie reagowałam, ale właśnie taką złością. Złością na te wszystkie jakieś prawdy, które tam słyszałam. Ja się bardzo nie zgadzałam. Po pierwsze w tym, że grupy w większości mieszczą się przy kościele. Tu wcześniej mówiłam, że ja w ogóle trafiłam na spotkanie jako osoba niewierząca w Boga. Jakoś wydawało mi się na tamten czas, że taki Bóg jest mało nowoczesny i to taki jakiś straszak dla ludzi żyjących w XV wieku.
Czyli byłaś absolutnie osobą niewierzącą?
Tak, na tamten moment jak przyszłam, to tak. Ja nie wierzyłam w to, bo ja dzisiaj tak sobie myślę, że ja jednak jakąś wiarę w sobie miałam, bo jakby uznawałam to, że coś jest, co jest poza mną na tym świecie i co kieruje tym światem.
Ale byłaś obrażona poniekąd na Pana Boga, tak?
Ale jakby
że twoje życie tak się potoczyło.
Moje poczucie wartości było tak kiepskie, tak słabe, że jakby nie... Ciężko mi było w ogóle wyobrazić sobie to, że Bóg w takiej mnogości ludzkich różnych kłopotów akurat będzie zwracał uwagę na moje kłopoty. Poza tym te moje przekazy rodowe, że byłam wychowana w takim poczuciu, że mam sobie radzić sama. I że rację bytu w życiu mają ludzie zaradni i cwani. No to takie, ty idąc w drogę z takim wyposażeniem, nagle usłyszeć, że musisz powiedzieć, że nie masz siły.
Mm-hmm. Że jesteś bezsilna, tak?
Tak, że ja nie mam już sił, swoich sił. I że moje życie...
Czyli, że nie masz na to wpływu.
Tak, że moje życie już stało się niekierowalne. To strasznie mnie to oburzyło. Ale zaraz mi wytłumaczono, że... Bezsilność to jest coś zupełnie innego od bezradności. Bo ja wtedy to wrzucałam do jednego worka, że uważałam, że jeżeli ja jestem bezsilna, czyli nie mam na coś siły, to znaczy, że też nie ma na to rady. I we wspólnocie właśnie przekonałam się o tym, że chociaż właśnie ja jestem bezsilna, To ta moja bezsilność to nie znaczy, że nic nie można poradzić na daną sytuację.
To dla ciebie było odkryciem?
Wielkim. Bo dla mnie już jakby ta siła ta moja sprawczość jakby we wszystkim się wyrażała, tak? Że ja, jeżeli ja czegoś sama nie mogłam zrobić, bo poprosić o pomoc to też było wyrazem słabości.
Tak to widziałaś.
Czyli, no tak to widziałam i tak byłam wychowana. Ja dzisiaj to w ogóle, zresztą często o tym mówię, że jakby alkohol lub życie w chorobie alkoholowej lub życie z osobą, która nadużywa alkoholu, to nie jest już jakby skutek. No to jest jakaś przyczyna. I trzeba jakby skupiać się nie nad skutkiem tego, tylko nad przyczyną. Skąd to wszystko się bierze, nie?
I cały ten program jest takim poszukiwaniem swoistym też, tak?
I cały ten nasz program jest takim poszukiwaniem, takim właśnie, przepraszam, odróżnianiem jednego od drugiego. Czyli co jest przyczyną, a co jest skutkiem, nie? I skupianie się właśnie nad tym, że wyrażanie swojej bezsilności, mówienie o tym, że ja już sama jestem za słaba, żeby sobie z tym poradzić, że ja nie mam mocy, żeby sobie poradzić z tym, że ktoś w moim otoczeniu pije, bo ja uważałam, że to ja powinnam sobie z tym poradzić. Że to, że w tym moim najbliższym otoczeniu się dzieje tak, jak się dzieje, to ja jestem niewystarczająca.
Czułaś się winna? Czy obarczona?
Raczej może obarczona. I winna się nie czułam, ale się taka czułam niewystarczająca. Czyli nie dość dobra, nie dość mądra, nie dość ładna, nie dość zaradna. Nie dość elokwentna.
No bo tu Edytka opowiadała przed 23, że z tych różnych rad, które otrzymywała od otoczenia najbliższego i dalszego, to tak, a nie tak, nie tak, a tak.
No właśnie.
Szereg wątpliwości.
Rady dają gdzieś zawsze ludzie za plecami. A jak mało z tych ludzi, którzy dają rady, jest takich ludzi, którzy staną koło ciebie i ci pomogą. Bo mi nikt nie pomagał. Tak naprawdę, tylko tymi właśnie swoimi dobrymi radami.
Czułaś się bardzo osamotniona w tym swoim bólu.
Czułam się osamotniona, czułam się wykluczona w ogóle. Ja w ogóle się najbardziej ubolewam nad tym, że właśnie i ludzie, którzy piją alkohol, i ludzie, którzy żyją w środowisku tym nałogowym, są ludźmi wykluczonymi społecznie. Ja w ogóle nie boję się o tym mówić, bo wielokrotnie tego dotykałam, że nawet jak już zaczęłam o tym głośno mówić, bo nabrałam takiej odwagi właśnie przez to, że zwróciłam się o pomoc.
I tę pomoc otrzymałaś.
I tę pomoc otrzymałam, ale w ogóle wielkim nietaktem długo było o tym mówić. Nie, nawet jak ja już...
Znaczy nietaktem z twojej strony? Nie.
W moim
Chodzi
otoczeniu.
Chodzi ci o odbiór.
Tak.
Przez twoje otoczenie.
Tak. Mhm. Przez moje otoczenie, nawet jak zaczynałam, jak już przestałam się wstydzić, bo ja żyłam też bardzo długo w ogromnym takim poczuciu wstydu i w tym poczuciu tego wykluczenia. Jak tutaj wielu takich różnych rzeczy fajnych się dowiedziałam, że właśnie ta bezsilność to nie jest bezradność i można zaradzić, i można sobie poradzić, i trzeba szukać sposobów. I ta pomoc jest dostępna. I jak ja zaczynałam o tym mówić, to często byłam tak stopowana, byłam uciszana, bo no to takie jakieś takie niewygodne. Nie? No tutaj też nie ma co owijać w bawełnę, że u nas, no niby teraz też już mówi się o tej chorobie alkoholowej, że ona jest chorobą, ale to jakaś taka dziwna choroba, nie? Że to tak ci ludzie, co tam stoją pod tymi sklepami w ogóle, no tak, nie.
Ten
ja
odbiór
taki,
społeczny jest taki, a nie inny.
Taki trochę słaby uważam, ale mi ta mnogość właśnie tych ludzi którzy przychodzą na nasze spotkania i ten ogrom właśnie różnych ludzi, nie? W różnych zawodów,
przekrój
różnych,
pełen.
Taki pełen przekrój społeczny. Ja to zobaczyłam, że właśnie alkohol jest bardzo demokratyczną, alkoholizm jest bardzo demokratyczną chorobą i dotyka naprawdę wszystkich. Ale właśnie ta cisza taka niezręczna ciągle, nie? Że to niby jest choroba, ale taka choroba tego wykluczenia i tej gorszości i tej takiej... Jeszcze jak to trafia na osobę, która ma jakieś trochę słabe poczucie swojej własnej wartości, to naprawdę jest to duża bieda wtedy. I mi, ja w pewnym momencie właśnie przez to, że zobaczyłam i poznałam tych wszystkich ludzi, ja przestałam się tego wstydzić i zaczęłam o tym mówić.
Odzyskałaś tak jakby grunt pod swoim
tak,
nogami.
Tak, i mówić o tym swobodnie. I bardzo wiele razy zdarzało mi się, że nikt się nie odzywał, ale jak już wstawałam na przykład od stołu i wyszłam do kuchni, to tylko słyszałam, tak, tak, ja też tak mam, nie? I ja tak też mam.
Jest to ciągle jeszcze temat na swój sposób tabu.
Tak.
O którym trzeba dużo mówić.
O którym trzeba dużo mówić i jakby też...
Te wasze świadectwa są ogromnie istotne. Ja przypomnę numer telefonu i to, że w tej chwili przy telefonie dyżuruje Edyta, czyli nasz dzisiejszy gość aktualnie pełni dyżur i jest do dyspozycji, żeby państwo mieli czas nie tylko wtedy, gdy wybrzmiewa muzyka na antenie. To jest 801 50 10 22. To jest numer telefonu zaufania, radiowego telefonu zaufania. W każdą drugą środę miesiąca można skorzystać z obecności naszych gości i z ich obecności przy telefonie. Telefony odbywają się poza anteną. Jest jeszcze drugi numer, gdyby ten był zajęty.
696 664 890.
Bardzo prosimy o korzystanie, Jasiu. Przepraszam, że weszłam w słowo, ale to taki ważny moment. Bo ktoś być może teraz zechce, korzystając z tego, że jest przy radioodbiorniku, nie śpi, słucha. Gdzieś tam to poczucie w nim w tej chwili się odzywa. To, o czym mówisz, to poczucie takiego wstydu, zakłopotania, takiego zamknięcia i...
Dla mnie bardzo uwalniające było to, że to nie jest mój wstyd. No tak. Naprawdę.
No tak, to
było
już
ogromnie
to wiesz.
Uwalniające dla mnie, że ja właśnie usłyszałam na spotkaniu, że ja nie mam obowiązku wstydzić się za rzeczy, których ja nie robię. I żeby zacząć w końcu to oddzielać, bo...
Zawsze było to jedną wielką całością.
Tak.
Do momentu, kiedy trafiłaś... na spotkania.
I pierwsze właśnie oddzielanie się moje od tego, że to nie jest moje i to nie jest moje, ja już sobie tego nie biorę. Było dla mnie bardzo...
W sensie nie masz na to wpływu, tak?
Tak, tak, ja nie mam wpływu na to, co zrobi ta moja bliska osoba. I przestałam nadawać sobie taką narrację, że ja mam jakiś wpływ na to. Ja bardzo wiele czasu, tak jak już tutaj wcześniej powiedziałyśmy, marnowałam na coś, co w ogóle ode mnie nie zależało. I tak walczyłam z wiatrakami, bo te rzeczy, na które miałam wpływ, to ja się strasznie bałam zrobić.
Czy miałaś taki lęk?
Miałam straszny.
To jest ta odwaga, o którą się modlicie w modlitwie
tak,
pogody ducha.
Żeby małymi kroczkami codziennie coś zrobić. Ja się bardzo bałam w ogóle decydować o swoim życiu. W ogóle nie dawałam sobie takiego prawa. Uważałam, że decydowanie o swoim życiu jest bardzo egoistyczne. Dbanie o swoje
egoistyczne.
Potrzeby. Tak, dbanie o swoje potrzeby jest bardzo egoistyczne, kiedy w domu jest taki dramat i taka choroba. Ja zacznę dbać o swoje potrzeby i o swoje wartości i o potrzeby swoich dzieci. Coś takiego. No i dopóki nie zaczęłam tego właśnie rozdzielać, że pierwsze są potrzeby moje, potem są potrzeby moich dzieci, ponieważ no, moje dzieci są zależne ode mnie i mają dwoje rodziców, a kiedy jedno z rodziców choruje, to opiekę przejmuje drugie z rodziców, a często bywa tak, że nasze dzieci nie mają ani matki, ani ojca w pewnym momencie, ponieważ zbyt wiele czasu matce zajmuje właśnie takie
troska o ojca.
I te takie, to takie porządkowanie, co jest pierwsze, co jest potem i co jest potem, mi dało poczucie takiego ładu, takiego spokoju, nie? Że wszystko po kolei będę robić. Później tu będziemy mówić o tej karcie właśnie dziś. Ale wszystkie rzeczy w moim życiu mają jakąś kolejność.
Nie zdajesz się już na przypadek. Nie. Ty podejmujesz decyzję, starasz się.
Tak? Mam wybór. Ja się dowiedziałam też na pierwszym kroku, że ja zawsze mam wybór. A ja uważam, że ja nie mam wyboru. Moje życie się tak toczy, ja tak...
I ty płyniesz.
Ja płynę z tym prądem, a tutaj ktoś mnie zatrzymał, powiedział stop, wybieraj sobie teraz. Albo będziesz kierować, albo nie kierować, tak? Twoja wola. Jeżeli chcesz kierować po swojemu, no to będzie tak. Jeżeli się poddasz, to może być fajnie, nie? I to poddanie dla mnie było najtrudniejsze, bo tak jak już powiedziałam, bardzo źle mi się kojarzyło. Ludzie, którzy się poddają, to...
Wydawało ci się, że są słabi.
Słabi.
A to okazuje się, że w tej świadomości, w tym oddaniu, poddaniu i przyznaniu, że nie masz wpływu na pewne sytuacje, rzeczy, zjawiska, tu konkretnie na
dopiero wtedy
chorobę.
moja siła, właśnie sprawczość moja i moja decyzyjność wtedy się ujawnia, tak?
801-50-10-22. Raz jeszcze przypominam numer telefonu i przy tym telefonie dyżuruje aktualnie Edyta, a za moment będzie także Joanna i Bożena, także bardzo prosimy, linie są dla Państwa.